Cieszę się, że jestem z wami, że jesteście, że możemy wspólnie wielbić Pana Boga, że macie w swoich sercach taki Boży ogień, Boże słoneczko, które niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, mamy troszeczkę taką pluchowatą pogodę, to ciągle w naszych sercach to słońce jest, bo Bóg jest między nami. Bo zaufaliśmy nasze życie komuś, kto nigdy nie zawodzi, komuś, kto nigdy nie miewa humorów, kaprysów. On jest zawsze na tak, jeśli chodzi o nas i zawsze chce nas wspierać. Fragment psalmu rozpoczął nasze rozważanie w drugiej części, psalmu 95 i tam wiersz 6 i 7. Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska, owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj głos Jego usłyszeli. Moi drodzy, powiedzcie mi, jaki jest powód, dla którego dzisiaj jesteście tutaj obecni? Co wami kieruje, kiedy budzicie się rano w sobotę i powstaje myśl, idę do kościoła? Po co? Uwielbienie Boga, oczywiście, że tak. Ładowanie akumulatorów, słuchanie Go, jakaś gotowość na zmianę. Idę po to, żeby dowiedzieć się, co jeszcze mogę zrobić inaczej, lepiej. Idę po to, żeby podziękować Panu Bogu za coś, spotkać się z Nim, spotkać się z przyjaciółmi, bo przecież w kościele mamy przyjaciół, tak czy nie? No mamy, powinniśmy. A więc jest to takie jednoczenie się w radości, w wdzięczności, w wywyższeniu Boga. Jest to takie zacieśnianie więzów rodzinnych, ale chyba też w tym wszystkim słuchanie tego, co Pan Bóg do nas mówi. Bo mamy taki szczególny dzień po to, żeby nagromadzić troszeczkę sił na pozostałe dni tygodnia, żebyśmy umieli zmagać się z problemami, podejmować wyzwania, które życie stawia na naszej drodze, po prostu trwać, mocno trwać przy Bogu. Zacznę od pewnej historii. Ta historia została opublikowana w jednym z polskich czasopism w roku 2005, a dotyczy pewnej dziewczynki, która mieszkała w Etiopii. Miała na imię Nasumi, to znaczy szczęściara. A więc no, ciekawe imię, bardzo ładne imię. Kiedy miała 5 lat, ojciec powierzył jej wielką odpowiedzialność, mianowicie poprosił ją o opiekę nad stadami kóz. Nasze dzieci są bardzo szczęśliwe, dlatego że ich dzieciństwo jest troszeczkę inne niż dzieciństwo dzieci w Etiopii. Tam dzieci bardzo szybko uczą się pracować, podejmują odpowiedzialności, które często są prawie takie same jak odpowiedzialność dorosłych. A więc Nasumi jako 5-letnia dziewczynka zaczęła opiekować się kozami, stadami swojego taty. I działo się to mniej więcej przez 7 lat, kiedy wszystko było w miarę spokojnie. Wiadomo, że Afryka nie jest spokojnym kontynentem, tam zwierzęta inaczej się zachowują, inaczej działają, ale wszystko w miarę możliwości toczyło się dobrze. Aż pewnego nieszczęśliwego dnia stało się coś dramatycznego. Wyobraźcie sobie, że Nasumi została porwana przez 7 takich mężczyzn, którzy byli obdarci sumieniem. Porwana przez obcych mężczyzn, którzy traktowali ją jak zabawkę. Którzy skrzywdzili ją na wszelkie sposoby. I nie wiadomo dlaczego, co w tym, jaki sens to wszystko miało. Była poniewierana, głodzona, okaleczona 12-letnia dziewczynka. Zdana na pastwę, na łaskę i niełaskę 7 dorosłych drabów. Na sumie modliła się tylko o jedną rzecz. Modliła się o śmierć. Nie chciała żyć w takiej sytuacji, w takich warunkach i prosiła Pana Boga o śmierć. I po 7 dniach takiej mordęgi nagle coś się stało. Był to czas suszy. 3 zgłodniałe lwy zaatakowały ich obozowisko. Mężczyźni w panice rzucili się do ucieczki. Nikt nie myślał o Nasumi, a ona biedna, bez sił, leżała na ziemi i powiedziała: Panie, wysłuchałeś. Nareszcie koniec. To wszystko nareszcie się skończy. Lwy pobiegły za mężczyznami. Nasumi miała cichą nadzieję, że nie wrócą. Ale lwy wróciły. W pewnym momencie poczuła nad sobą gorący oddech. Kiedy otworzyła oczy, zauważyła nad sobą grzywiastą paszczę lwa. Ale lew zachował się dosyć dziwnie, dlatego że powąchał ją, a potem odszedł na odległość kilku metrów i położył się. 3 lwy przez kilka dni czuwały przy Nasumi, nie pozwalając nikomu się do niej zbliżyć. W międzyczasie ojciec Nasumi zaczął jej szukać. Poprosił miejscową policję o pomoc i gdzieś tam w jednej z wiosek usłyszano o spanikowanych mężczyznach, którzy mówili o ataku lwów. Między innymi dowiedziano się, że prawdopodobnie była z nimi mała dziewczynka. Zaczęto jej szukać i po kilku dniach znaleźli. Przez te dni lwy nie ruszyły się ani o krok. Leżały obok Nasumi, tak jakby jej pilnując, nie pozwalając nikomu, by się do niej zbliżył. Funkcjonariusz policji sprawozdaje to w następujący sposób. Gdy zbliżyliśmy się do polany, dostrzegliśmy lwy. Przygotowaliśmy się do odparcia prawdopodobnego ataku. Tymczasem lwy wstały i spokojnie odeszły w głąb lasu, pozostawiając nam Nasumi żywą. Wszyscy odnieśliśmy wrażenie, że zwierzęta zrozumiały, że ich misja obrony dziecka powiodła się. Ludzie pozostawili obowiązek wymierzenia kary bestiom z gatunku Homo sapiens. Wreszcie aresztowaliśmy podejrzanych. Lwy odeszły. Profesor Stuart Williams, badacz dzikich zwierząt, powiedział: lwy musiały usłyszeć płacz i pojękiwanie krzywdzonej dziewczynki. Skojarzyły to z miauczeniem swoich małych lwiątek i dlatego zaopiekowały się nią. Groźne dzikie zwierzęta lepiej traktują swoje młode niż my, ludzie. Bracia Nasumi powiedzieli: nasza siostra to rzeczywiście szczęściara. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, aby lwy uratowały człowiekowi życie. Ale czy tak do końca jest? Vitus Drosher w książce Białe lwy muszą umrzeć mówi: lwy w czasie głodu wcale nie troszczą się o swoje dzieci. Bardzo często dochodzi wśród nich do aktów kanibalizmu. Kiedy głód zagląda w oczy, nawet lwy zapominają o swoich młodych i gdyby to było naturalne, to Nasumi nie miałaby żadnych szans na przeżycie. Ale jej jęk, jej modlitwy, jej błagania ktoś usłyszał i trzy dzikie bestie okazały jej więcej serca niż ludzie z tego samego gatunku co ona. Czy to jest możliwe, żebyśmy my jako korona stworzenia mieli tak bardzo przetępiony słuch, żeby nie słyszeć? Czy to jest możliwe, żeby być tak kamiennym w środku, żeby być głuchym na prośby, na jęk dziecka? Żeby zlekceważyć prośby zanoszone we łzach? Czy to jest możliwe, że człowiek może być aż tak okrutny? W jednej z gazet kilka lat temu ukazał się artykuł, który mówi o tym, jak bardzo potrafimy być bezwzględni. Okaleczone, wygłodzone psy więzione na potężnych łańcuchach i w rozwalających się budach. To horror, jaki zwierzętom zgotował Marek S., mieszkaniec okolic Warszawy. Zwyrodnialcowi odebrano psy. Jednego trzeba było uśpić na miejscu. Za wysoką metalową bramą amstafy, pitbule, inne niebezpieczne psy przeżywały gehennę. Kilkanaście zwierząt żyło we własnych odchodach, jadło padlinę, miały blizny na pyskach, karkach, przednich łapach, które świadczą o tym, że brały udział w walkach. Były wygłodniałe, coraz bardziej agresywne. Tymczasem bestia w ludzkiej skórze, Marek S., cieszy się wolnością. Za okrutne traktowanie psów grozi mu najwyżej wyrok 2 lat pozbawienia wolności. Człowiek to brzmi dumnie, można by powiedzieć. Korona stworzenia, uczyniony na podobieństwo Boga. A bywa tak, że jesteśmy gorsi niż zwierzęta. Prorok Izajasz w swoim proroctwie nie bez powodu mówi: niebiosa słuchajcie, ziemio nadstaw uszu, bo Pan przemawia. Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciwko mnie. Wół rozpoznaje swego Pana, osioł żłób swojego właściciela, a Izrael na niczym się nie zna. Mój lud niczego nie rozumie. Czy zwierzęta faktycznie potrafią lepiej? Myślą inaczej? Mają w sobie więcej odwagi, gotowości do służenia Bogu? Pan Bóg kiedyś pokazał, że może tak być. Gdybyśmy cofnęli się do czasów Starego Testamentu, do czasów Noego, to w 6 rozdziale jego księgi czytamy następujące słowa. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, że ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciwko mnie. zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę. Ja sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia. Wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną, z żonami twych synów, spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła, zwierząt pełzających po ziemi po parze, niech wejdą do ciebie, aby nie wyginęły. A ty nabierz sobie wszelkiej żywności, wszystkiego, co nadaje się do jedzenia i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie, na paszę dla zwierząt. I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić. On słyszał. Słyszał głos Pana. Słyszał to wezwanie, że ma uczynić coś, co może się wydawać w oczach ludzi dziwne, głupie, niebywałe. Ma budować jakąś wielką konstrukcję, której sam do końca nie ogarniał, nie rozumiał, ale Bóg mówił: Noe, posłuchaj, uczyń, spraw. Słowo Boże mówi: Noe oraz jego synowie, Sem, Ham i Jafet, żona Noego, trzy żony jego synów, weszli do arki, a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa, istot ze skrzydłami, wszystkie istoty, w których było tchnienie życia, weszły po parze do Noego, do arki. A gdy już weszły do arki samiec i samica, każdej żywej istoty, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim drzwi. Żyjemy w czasach, które potrafią nas przerazić. Popatrzmy, jak z roku na rok to, co uznawaliśmy za trwałe, za niezachwiane, sypie się i kruszy. Jeszcze nie tak dawno Europa wyglądała inaczej. Jeszcze nie tak dawno mogliśmy bezpiecznie podróżować. A co się dzieje teraz? Terroryzm, zamachy, konflikty, coraz więcej znaków zapytania, coraz mniej stabilna sytuacja, fala uchodźców, która zalewa Europę i niesie ze sobą wiele nowych wyzwań. Jak będzie wyglądał nasz świat za rok, za dwa, jeśli będzie istniał? Jak mamy się na to przygotować? Chodzimy do kościołów na nabożeństwa. Jest nam wygodnie, ciepło, ale być może za jakiś czas nad naszymi głowami rozpęta się piekło, którego nie będziemy w stanie ogarnąć. Czy bierzemy taki rozwój wypadków pod uwagę? Czy dzisiaj jako adwentyści możemy powiedzieć: Panie, mów, bo ja chcę słuchać. Mów. No, wykonał swój plan. Wewnątrz arki znalazły się osoby z jego najbliższego otoczenia, weszły zwierzęta i czytamy, że Pan zamknął za Noem drzwi. Są takie drzwi, moi drodzy, w Biblii i często o tym Biblia wspomina. Są takie drzwi, które kiedy Bóg zamknie, człowiek nie będzie w stanie żadnym kluczem otworzyć. Drzwi zbawienia między innymi. Ile czasu nam zostało? Naukowcy bawią się w pewne przewidywania, mówią: na zegarze świata jest mniej więcej za 5:12. Przyspieszają tą wskazówkę, cofają ją trochę w zależności od sytuacji. Ale tak naprawdę tylko Pan Bóg zna czas. Tylko Pan Bóg zna czas. Możemy planować, możemy marzyć, gdybać, że zrobimy to czy tamto, a może się okazać, że może jutro będzie nasza ostatnia godzina, nasza ostatnia chwila. Noe słyszał głos Boga. Chciał być mu posłuszny. Czynił to, co Pan Bóg mu wyznaczył. W książce Patriarchowie i Prorocy jest taki piękny opis tamtego czasu. Czytamy: okres próby dobiegał końca. Noe wiernie wypełniał polecenie, jakie otrzymał od Boga. Arka była zbudowana dokładnie tak, jak Pan polecił, po czym zgromadzono w niej żywność dla ludzi i zwierząt. Przyszedł czas, gdy sługa Boży po raz ostatni zaapelował do ludzi. Z rozpaczliwym pragnieniem, jakiego nie można było wyrazić słowami, błagał, aby ktoś się jeszcze uratował, dopóki jest to możliwe. Kolejny raz odrzucili jego słowa i podnieśli swe głosy, kpiąc i szydząc. Nagle w tłumie szyderców zapanowała cisza. Zwierzęta wszelkiego rodzaju, zarówno te najdziksze, jak i najłagodniejsze, zaczęły nadchodzić z gór i lasów, spokojnie kierując się ku arce. Dał się słyszeć dźwięk podobny do szumu wiatru. To ptaki nadleciały ze wszystkich stron, zakrywając niebo, i w doskonałym porządku wlatywały do arki. Zwierzęta były posłuszne przekazaniu Bożemu, choć ludzie nim wzgardzili. prowadzone przez świętych aniołów po parze, weszły do Noego do arki, a ze zwierząt czystych po siedem. Ludzie patrzyli zdumieni, niektórzy wylęknieni. Filozofów pytano, jakie to ma znaczenie, to wyjątkowe wydarzenie, ale na próżno. Była to tajemnica, której nie mogli zgłębić. Ludzie jednak stali się tak zatwardziali przez ciągłe odrzucanie światła, że nawet taki zdumiewający widok zrobił na nich tylko chwilowe wrażenie. Gdy skazana na zagładę ludzkość patrzyła na jasno świecące słońce, na ziemię piękną niczym Eden, zagłuszała rodzący się lęk hałaśliwą wesołością, a swymi okrutnymi czynami jak gdyby zapraszała, żeby został na nią wylany wezbrany już gniew Boży. Bóg polecił Noemu: wejdź do arki, ty i cały twój dom, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Świat odrzucił ostrzeżenie Noego, ale jego wpływ i przykład przyniosły błogosławieństwo jego rodzinie. W nagrodę za jego wierność, uczciwość, Bóg ocalił wszystkich członków jego rodziny. Jakaż to zachęta dla rodziców do trwania w wierze. Wyczerpało się miłosierdzie dla grzesznego ludzkiego świata. Zwierzęta i ptaki weszły do arki, do miejsca ucieczki. Noe i jego rodzina również byli już w arce, a wtedy Pan zamknął za nim drzwi. Pojawił się promień oślepiającego światła. Obłok chwały, jaśniejszy niż błyskawica, stąpił z nieba i zatrzymał się u wejścia do arki. Masywne drzwi, których nie mogli zamknąć ludzie, znajdujący się wewnątrz, powoli zamknęły się pchnięte niewidzialną ręką. Noe był w arce, a ci, którzy odrzucili Boże miłosierdzie, zostali na zewnątrz. Na drzwiach arki była pieczęć niebios. Bóg je zatrzasnął i tylko On mógł je otworzyć. Tak samo zostaną zamknięte drzwi miłosierdzia, gdy Chrystus zakończy swoje wstawiennictwo na rzecz grzesznych ludzi tuż przed swoim powtórnym przyjściem na obłokach nieba. Wówczas łaska Boża nie będzie już powstrzymywać występnych, a szatan przejmie całkowitą kontrolę nad tymi, którzy wzgardzili miłosierdziem. Nasze serce, umysł, nasze życie to pole bitwy. Każdego dnia musimy podejmować mniejsze lub większe decyzje, ale każda z nich jest ważna, istotna, bo każda z nich ma jakiś ciąg dalszy. Pan Bóg mówi, zachęca, ostrzega, przypomina, czy słyszymy ten głos. Zwierzęta usłyszały. Prorok Jeremiasz w 8 rozdziale swojej księgi powiedział: bocian w przestworzach zna swoją porę. Sonogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu. Naród mój jednak nie zna prawa pańskiego. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że bocian, który lato spędza w Europie, pokonuje odległość 13 tysięcy kilometrów, żeby trafić do Afryki. Bez kompasu, bez mapy, bez zegara, bez stacji, paliw, na trasie leci i trafia do swoich gniazd i w Europie, i w Afryce bezbłędnie. On wie, kiedy czas wzbić się w przestworza, kiedy czas rozpostrzeć skrzydła i ruszyć tam, gdzie Pan Bóg wzywa. On wie i jest posłuszny. Gołębie domowe wywiezione w dowolne miejsce, oddalone nawet o 1000 kilometrów, w ciągu jednego dnia wracają do gołębnika, bo słyszą, bo znają drogę, są gotowe służyć Panu. W psalmie 104 czytamy następujące słowa. Błogosław duszo moja Pana. O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki, odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem. Rozpostarłeś niebiosa jak namiot, wzniosłeś swoje komnaty nad wodami. Za rydwan masz obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru. Jako swych posłów używasz wichry, jako sługi ogień i płomienie. Umocniłeś ziemię w jej podstawach, na wieki wieków się nie zachwieje. Jak szatą okryłeś ją wielką otchłanią, stanęły wody pod górami. Musiały uciekać wobec Twojej groźby, na głos Twego grzmotu popadły w przerażenie. Wzniosły się na góry, opadły na doliny, na miejsce, któreś im zaznaczył. Zakreśliłeś granice, której nie przekraczają, nigdy nie wrócą, by zalać ziemię. Ty zdroje swoje kierujesz do strumieni. co pośród gór się sączą. Poją one wszelkie zwierzęta polne, tam dzikie osły gaszą swe pragnienie. Nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, pomiędzy gałęzi głos swój wydaje. Z Twoich komnat nawadniasz góry, a owocem Twych dzieł nasycasz ziemię. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślin, i roślinom, by człowiekowi służyły, by z roli dobywał chleb, wino, co rozwesala ludzkie serca, by rozpogodzić twarze oliwą, by serca ludzkie chleb pokrzepił. Drzewa Pana mają wody do syta, cedry Libanu, które zasadził. Tam ptactwo zakłada gniazda, na cyprysach są domy bocianów, wysokie góry dla kozic, a skały są kryjówką dla borsuków. Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał, słońce poznało swój zachód. Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej krąży wszelki zwierz polny. Gdy słońce wzejdzie, wracają i kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do swej pracy, do trudu swojego aż do wieczora. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Bóg, który ma plan dla Ciebie i dla mnie. On dał nam życie, które pragnie wypełnić mądrymi decyzjami, mądrymi dziełami. Bóg chce nam podpowiedzieć, jak żyć, co robić, żeby to nasze życie było szczęśliwe, wartościowe. On ma plan i mówi nam o tym. Pytanie tylko, czy słyszę? Czy słyszę, co Pan Bóg do mnie mówi? Psalmista powiedział, niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo. Nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos rozchodzi się nad całą ziemią, aż po krańce świata ich mowy. Cały kosmos dźwięczy. Miałem kiedyś okazję słyszeć nagranie tego, jak brzmi kosmos. Możecie w internecie znaleźć taką stronę, gdzie można posłuchać, jak gra, jak dźwięczy kosmos. Wokół nas wszystko żyje, wiruje, działa zgodnie z wolą Bożą. No może z jednym wyjątkiem. Jest taka istota, nazywa się człowiekiem, która obdarzona wolną wolą nie zawsze dostraja się do tego, co Pan Bóg mówi, nie zawsze chce słuchać, nie zawsze chce chodzić drogami Boga. A więc powtórzmy jeszcze raz słowa psalmu, które czytaliśmy na początku. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia. Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze. Radośnie śpiewajmy Mu pieśni, albowiem Pan jest wielkim Bogiem, wielkim Królem ponad wszystkimi bogami. Głębiny ziemi są w Jego ręku, szczyty gór należą do Niego. Morze jest Jego własnością, bo On sam je uczynił. I stały ląd ukształtowały Jego ręce. Wejdźcie, wielbijmy, padnijmy na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska, owcami w Jego ręku. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Amen.